Rozmowa dnia.
Magda Gałczyńska, witam ponownie. Tomasz Kacprzak, szef Łódzkiej Rady Miejskiej. Chwilę przed sesją jest Państwo i moim gościem. Dzień dobry,
witam Państwa.
No i jeden z ważniejszych tematów na tej dzisiejszej sesji to jest przekształcenie ZOO w spółkę ZOO, żeby wybudować orientarium. Może Pan dokładnie powiedzieć, o co tu chodzi?
Mamy bardzo ambitny plan, aby do połowy 2019 roku powstało unikalne w Polsce orientarium. To orientarium możemy porównać z wrocławskim afrykanarium. Ci, którzy byli we wrocławskim ogrodzie zoologicznym, widzieli afrykanarium, mogą mieć wyobrażenie, co chcemy zrobić w Łodzi.
Ja rozumiem, tylko przechodzę do meritum. Po co spółka?
Powołujemy spółkę po to, aby łatwiej inwestować w Łódzki Ogród Zoologiczny. Cała inwestycja będzie realizowana przez spółkę. Spółka będzie miała swój odrębny majątek. To po prostu jest spółka celowa. Takie spółki powołuje się chociażby Łódzkie Lotnisko, czy Akwapark Fala. To są spółki. Te spółki prowadzą swoją działalność. Nie jest to część budżetu miasta. Takiej spółce łatwiej jest też uzyskać kredyt, finansować inwestycje, ponieważ cała działalność jest wyłącznie związana z jedną tą działalnością, czyli z prowadzeniem ogrodu zoologicznego, czy też my tutaj mówimy o orientarium, o unikatowym projekcie w Polsce, który mamy nadzieję będzie rocznie odwiedzać około 2 milionów ludzi.
No dobrze, a kto się będzie w tym czasie zajmował ogrodem zoologicznym?
Ogrodem zoologicznym będą zajmowały się osoby, które do tej pory zajmowały się ogrodem zoologicznym, bo proszę pamiętać, że...
Czyli dyrektor Jaksa, tak?
Pan dyrektor,
czy dyrektor
Jaksa,
Jóźwiak?
Tak. No, powiem tak, decyzje to już pytanie do pani prezydent, ponieważ to kompetencją prezydenta jest zarządzanie majątkiem. Natomiast z informacji, które uzyskaliśmy, wynika, że osoby, które dzisiaj zajmują się zarówno zielenią miejską, jak i łódzkim ogrodem zoologicznym, nadal będą się zajmowały ogrodem zoologicznym, bo są to fachowcy.
Czyli jak rozumiem, do spółki będą zatrudnieni nowi ludzie, tak?
Wydaje mi się, że to te osoby przejdą po prostu do spółki i spółka będzie zarządzała całością.
A koszta dla miasta?
Koszty to przede wszystkim ziemia, którą wnosimy aportem do spółki. Spółka będzie miała majątek, spółka będzie miała przychody i ta spółka...
A z czego te przychody?
Przychody będą głównie z biletów.
Bo to jeszcze chyba daleka przyszłość, połowa 2019.
Tak, ale proszę pamiętać, że ogród zoologiczny cały czas funkcjonuje, cały czas ma wielu wielbicieli, fanów, którzy przychodzą do ogrodu zoologicznego. Poza tym jest wiele form zdobywania kapitału. Ta spółka będzie zabiegała o finansowanie zewnętrzne, ponieważ nie będziemy budować tego orientarium z budżetu miasta. To nie są koszty, które dzisiaj na przykład wydajemy na drogi, szkoły, czy na innego rodzaju wydatki. To będą pieniądze zewnętrzne. To jest projekt typowo biznesowy. On się zwróci. Jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje we Wrocławiu, na afrykanarium, to widzimy, że jest to projekt czysto biznesowy, projekt, który udał się. I podobną prognozę finansową mamy dla łódzkiego orientarium. Łódzkie orientarium będzie nie tylko dla mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego, ale także dla mieszkańców Śląska czy Warszawy.
A bilety wtedy będą po ile? Robiliście jakieś szacunki?
Tak, szacunki są takie, że wejście do orientarium będzie kosztowało 40 zł.
Nie mało.
Nie jest to mały wydatek, natomiast jeśli spojrzymy na Wrocław, będę cały czas odwoływał się do Wrocławia, bo można powiedzieć, że projekt wrocławskiego afrykanarium jest takim siostrzanym projektem. My się wzorujemy na tym, co zrobiono we Wrocławiu. Tam bilety są po 40 zł i jest wielu zwiedzających. My liczymy,
no dobrze,
że
mamy już tę spółkę.
Będzie 2 miliony.
Mamy, powiedzmy, to orientarium. W jakim czasie ta spółka, która albo wzięła kredyt, albo znalazła inwestora, miałaby spłacić ten 300-milionowy dług, bo szacuje się, że tyle orientarium będzie kosztować.
My liczymy, że rocznie będziemy spłacać około 30 milionów złotych, tak więc liczymy, że w ogóle przychody roczne orientarium to jest około 60 milionów złotych, z czego połowa to będą pieniądze przeznaczone na spłatę kredytu, reszta to są pieniądze, które pozostają w spółce, tak więc ta spółka może mieć naprawdę spory zysk i być może dzięki temu będą niższe ceny biletów.
A myśli pan, że kiedy uda się inwestora znaleźć?
Ja myślę, że to jest kwestia kilku miesięcy, żebyśmy mogli tak naprawdę zamknąć ten pierwszy etap inwestycji. Dzisiaj zaczynamy, ponieważ kilka tygodni temu zobaczyliśmy wizualizację, zobaczyliśmy pomysł, ideę. Dzisiaj tworzymy spółkę po to, aby można było realizować działania finansowe.
Bezpłatna A1-ka. O to chcecie do pani premier zaapelować. Ja powiem szczerze, troszkę tego apelu nie rozumiem, bo już wcześniej resort infrastruktury oświadczył, że będzie bezpłatna. To co, będziecie apelować, żeby była bezpłatna w momencie, gdy będzie bezpłatna?
Panie redaktor, dzisiaj zgodnie z przepisami wszystkie drogi, wszystkie autostrady są płatne. Tak to wynika z ustawy. Można to oczywiście zmienić określonym rozporządzeniem. I tego rozporządzenia jeszcze nie ma. Ja rozumiem, że pani premier czy ministerstwo może deklarować coś. Natomiast chciałbym to zobaczyć na papierze, ponieważ z deklaracji to jedynie ostatnio słyszałem, że pani premier nie opublikuje orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, przez co naraża się na odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu. Więc ja bym chciał, żeby w przypadku Łodzi i obwodnicy łódzkiej nie było deklaracji, tylko żeby był fakt, czyli żebyśmy mieli dokument.
Ale przecież tam nawet bramek nie ma.
Ale bramki będą najprawdopodobniej wybudowane. Proszę zobaczyć, że mimo, że dzisiaj nie jeździmy płatnym odcinkiem autostrady do Warszawy, a mówię o autostradzie A2, to jednak zarówno bramki w Strykowie, jak i przed Pruszkowem są przygotowane i tam tak naprawdę w każdej chwili można by wprowadzić pobór opłat. Jeśli chodzi o autostradę A1, to również ta autostrada jest przygotowana w takim kształcie, aby była autostradą płatną, ponieważ taki był projekt przygotowany jeszcze za pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Taką mamy ciekawostkę, panie radny, dotyczącą sejmiku wojewódzkiego tym razem. Otóż państwo radni, chociaż w lutym nie było nawet pół sesji, mimo wszystko przyznali sobie diet. Wy byście sobie też przyznali?
Powiem tak, trudno mi jest mówić za sejmik, o to proszę pytać pana przewodniczącego Marka Mazura. Widocznie są takie regulacje prawne, że radni otrzymują diety.
Ale podoba się to panu?
Nie
można by było symbolicznie tak.
Tak, łódzka Rada Miejska pracuje w każdym miesiącu i my nie mamy takiej sytuacji, żebyśmy otrzymywali dietę, nie organizując sesji.
To przejdziemy teraz do spraw ogólnopolskich, być może nawet europejskich i transatlantyckich w konsekwencji. Premier Szydło powiedziała wczoraj, że nie opublikuje orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Ten, przypomnę, dziś o 13:00 wyda decyzję, wyda orzeczenie dotyczące...
Orzeczenie, to będzie wyrok Trybunału Konstytucyjnego.
Ustawy naprawczej.
Organu, który jest zapisany w Konstytucji i to orzeczenie jest orzeczeniem ostatecznym i każda osoba, która będzie to kwestionowała, będzie działała sprzecznie z prawem. Jeżeli pani premier podtrzyma swoją wczorajszą deklarację polityczną o niepublikowaniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, moim zdaniem sama siebie stawia przed Trybunałem Stanu i pewnie w tej kadencji parlamentu to będzie niewykonalne, bo większość ma Prawo i Sprawiedliwość, ale myślę, że każdy rządzący powinien mieć świadomość, że co 4 lata w Polsce są wybory. Obywatele nie są głupi i obywatele obserwują to, co robi władza i ta władza może się zmienić. I w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość nie będzie miało większości parlamentarnej, to te przesłanki, żeby stawiać odpowiednie osoby przed Trybunałem Stanu, moim zdaniem mogą być spełnione. I bym powiedział, że dzisiaj pani Szydło takim szybkim krokiem biegnie w stronę Trybunału Stanu.
Tylko mamy tu pewną wątpliwość prawną, bo faktem jest, że ustawa tak zwana naprawcza, którą dziś bada Trybunał, weszła w życie i Trybunał nawet na wczorajszym i dzisiejszym posiedzeniu się do niej nie zastosował, bo nie ma pełnego składu i nie bada zgodnie z kolejnością wpływu. Można owszem powiedzieć, tak jak mówią sędziowie Trybunału, że dla nich nadrzędna jest konstytucja i do tej konstytucji się stosują, ale mimo wszystko pewna wątpliwość pozostaje.
Panie redaktor, przede wszystkim mamy konstytucję, natomiast Trybunał Konstytucyjny ma bardzo trudne zadanie, czyli ma orzekać w sprawie ustawy, która wiele osób uważa, że jest niekonstytucyjna i miała na celu jedno, sparaliżowanie prac Trybunału. I nie możemy moim zdaniem w państwie prawa pozwolić na to, iż ktoś będzie sobie majstrował przy prawie i zmieniał ustrój za pomocą tak zwanych ustaw naprawczych, które są ustawami psującymi ustrój Rzeczpospolitej. Na to zgody być nie może i należy zastosować się do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Pamiętajmy także, że czekamy na raport Komisji Weneckiej i Rada Ministrów i Parlament powinien się zastosować do tych zaleceń i Komisja Wenecka będzie brała wszystko pod uwagę. I to jest dla nas wiążące, ponieważ jesteśmy członkiem Rady Europy, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, zobowiązaliśmy się do zachowywania określonych standardów prawnych, natomiast to, co dzisiaj robi Jarosław Kaczyński z panią Szydło i z panem prezydentem Dudą, to jest taki marsz na wschód w stronę Łukaszenki i Putina.
Ale nie wiem, czy pan nie demonizuje, panie radny.
Nie demonizuję, ponieważ obserwuję to, co się dzieje na polskiej scenie politycznej, to zamiłowanie Prawa i Sprawiedliwości do Orbana, który jest fanem
Władimira
Putina.
No jest na razie werbalne wyłącznie.
To nie są działania werbalne.
A poza tym Węgry są w Unii Europejskiej. No
to nie są działania werbalne, to są działania konkretne i wydaje mi się, że tak jak ostatnio były prezydent Bronisław Komorowski mówił o użytecznym idiocie, to wydaje mi się, że no, to określenie było naprawdę trafione.
Tak krótko jeszcze, kiedy łódzka platforma będzie miała szefa, bo tak wam się troszkę posypało po tym, jak Andrzej B. usłyszał zarzuty.
Andrzej
i się zawiesił.
Andrzej Biernat zawiesił swoją działalność w Platformie Obywatelskiej do czasu wyjaśnienia sprawy. My czekamy z niecierpliwością, aż ta sprawa będzie wyjaśniona. Te pierwsze informacje o tej sprawie w ogóle pojawiały się rok temu. Ja się dziwię, że w tak prostej sprawie dotyczącej oświadczeń majątkowych można prowadzić śledztwo tak długo.
Czekamy, rozumiem, ale do tego czasu nie będzie wyboru nowego szefa?
Natomiast my mamy w tej chwili, są wiceprzewodniczący, którzy pełnią funkcję szefa i wydaje mi się, że naprawdę nie ma powodu, abyśmy dzisiaj robili jakieś przyspieszone wybory.
Dziękuję bardzo. Tomasz Kacprzak, szef Łódzkiej Rady Miejskiej i radny Platformy Obywatelskiej był państwa i moim gościem.
Dziękuję bardzo.